śnieg spadł, zima przyszła jakaś jesienna, przedwczesna. I dlatego dzisiaj Odwyk jest przy kaloryferze. Bo nie mogę już nigdzie iść, bo jest zima, strasznie. Ale ona się cofnie, wycofa się. Zima jest pewnie dlatego tutaj, dlatego że gdzie indziej jest tornado, czy tam jakiś huragan. Jak on się nazywa? Sandra, czy coś na S? Jakieś tornado. No i ważne, dzisiaj w Odwyku będzie na temat znowu jakiś ważny, który w Biblii się pojawia, a był przegapiony. To dobrze, bo jest jeszcze dużo tematów ważnych w Biblii, na to wychodzi. Dzisiaj będzie o chwale, nie mylić z chałą albo z chałwą, chwała. Właśnie, dzisiaj takie pojęcie jak chwała się w ogóle nie używa, to brzmi archaicznie samo z siebie, chociaż to nie jest jakieś archaiczne słowo. W ogóle używa się dziś słowa chwała? Chwała to tylko w kontekście religijnym, nie? Chwała na wysokości i tak dalej, pokój ludziom dobrej woli. Że się jeszcze chwała używa? Chwalić, o, chwalić kogoś. No, pochwalił się czymś. No, dobra. Ale chwała ci. Nie, to raczej jak się żartuje. Dlatego, że to słowo jest takie strasznie nadęte, nie? Jakieś chwała. Bo prędzej sława. O, sława to bardziej, ale słowa to raczej dotyczy tego, że ktoś jest znany z czegoś i ktoś wie, kto to jest, ale to nie to samo, co chwała. Więc chwała w Biblii jest ważną bardzo rzeczą. Chwała, która się odnosi i do Boga, i do ludzi. No. A zacznę od tego, że znowu mi sprowokował mi ten temat mail, który dostałem od jednego człowieka, którego no, nazwać by można właściwie członkiem, bo nie był to przyjemny człowiek, ani przyjazny środowisku, ani ludziom też nie. No i tak mniejsza z tym, co tam mi popisał, ale zwróciło to moją uwagę na jedną rzecz. Bo to akurat to był człowiek, który, jak pisze, nie wiem naprawdę, skąd się biorą tacy ludzie. Pisze człowiek do mnie i podkreśla, że zarabia dużo pieniędzy. Nawet nie, że zarabia, bo to jeszcze by było zrozumiałe, że ma dużo pieniędzy i że, nie wiem, ja w związku z tym mam go traktować inaczej albo mam darzyć go wielkim szacunkiem, bo ma dużo pieniędzy. No nie wiem, dla mnie to jest w ogóle powód do wstydu, że się ma dużo pieniędzy. Tutaj się nie bulwersuj, człowieku, który tego słuchasz, bo ja już wyjaśniam, o co chodzi. Jak się zarabia dużo pieniędzy, to okej. Jeżeli się to uczciwie robi, to znaczy, że się dało coś ludziom, za co oni płacą dobrowolnie w zamian. O ile. Tak się właśnie zarobiło. Ale to, że się ma pieniądze, to oznacza, że się ich nie wydało. No to czyli znaczy, że ani się ich nie zainwestowało w coś mądrego, żeby znowu przynosiło coś dobrego ludziom, żeby to sprzedać, ani się nie dało nikomu, kto potrzebuje i w ogóle się z tym nic nie zrobiło, tylko się trzyma dla siebie, coś, co powinno działać dla innych właściwie. Więc to jest dla mnie powód do wstydu. Jakby miał pieniądze, miał po prostu dużo pieniędzy, sam z siebie miał i trzymał, to bym był bardzo z tego powodu niezadowolony i zawstydzony, bo to znaczy, że zrobiłem coś źle, że trzymam pieniądze. Znaczy, że jestem głupi w najbardziej optymistycznym scenariuszu, a w mniej optymistycznym, że jestem kawałem gnoja, który trzyma pieniądze dla siebie, ani nie zainwestuje w to, żeby mieć więcej, ani nie da innym, którym się to przyda, tylko tak trzyma. Tragedia, nie? No i to trochę ma związek z ostatnim odcinkiem, bo o pieniądzach tutaj było w tym Odwyku. No niestety temat się będzie przewijał, bo żyjemy w czasach, w których takie jakieś, może w czasach i miejscu, gdzie takie zwykłe potrzeby, jakie kiedyś były ważne, czyli że głód, czy tam to, żeby, nie wiem, mieć gdzie mieszkać, jakieś takie podstawowe życiowe są zaspokojone i właściwie wszystko się sprowadza tylko do tego, ile się ma pieniędzy. Bo jak się ma, to cała reszta jest właściwie rozwiązana. Niby. No to na takim poziomie życiowym podstawowym, ale na takim większym. Ja sobie się zastanowiłem, co sprawia, że człowiek czuje potrzebę pokazać się, że jest większy przed kimś innym, albo jakoś żądać szacunku od siebie, bo to było w tym mailu tak się przejawiało. A ja jestem dyrektorem, mam taką firmę, taką wielką firmę i mam tyle pieniędzy, ja... Więc słuchaj mnie, jestem dyrektorem, wielkim nadprezesem hipergeneralnym wielkiej, szanowanej firmy międzynarodowej. Podpis, dyrektor, magister, inżynier, coś. Co sprawia, że ludzie się zachowują jak dzieci, właśnie w ten sposób, że mówią, ja jestem wielki, o mnie świadczy to, że mam tytuł, magistra, albo dużo pieniędzy, albo w skarpecie, albo znam kogoś tam. Nie? Jest takie coś. Czy to jest normalne, niezdrowe, zdrowe czy jakie? I tutaj jest, moja odpowiedź jest taka, jest to najzupełniej normalne, niestety. Bo do czego w ogóle ludzie dążą w życiu? To wszystko ma związek z tematem tej chwały. No już podpowiedziałem właściwie trochę, ale no poczekajcie, bo w współczesnym świecie właściwie główną taką opcją jest to, żeby mieć dużo pieniędzy. Ale to nie jest cel, bo samo mieć pieniądze to trzeba być trochę głupim, no prymitywem. No mieć, kolekcjonować papierki, no to można zbierać znaczki, można zbierać banknoty i trzymać je gdzieś tam w sejfie, albo się cieszyć codziennie wchodząc na stronę banku, że tam dużo zer jest gdzieś tam w koncie narysowanych i tyle. No nie po to się ma pieniądze. Pieniądze się ma, żeby wydawać, jak się ma jeszcze jakieś rozumu trochę zostało. Czyli żeby mieć dużo fajnych rzeczy, materialnych rzeczy głównie, właściwie. No, przeważnie. No dobra, ale to jest... Piszą do mnie ludzie, pisali mi na Odwyku też tacy i rozmawiałem często z ludźmi, którzy... Właśnie, mieli takie życie, że chcieli dużo zarabiać, uważali, że pieniądze to jest... Trzeba mieć, no warto mieć, bo rzeczywiście no to się przekłada na bezpieczeństwo i możliwości i wszystko. I to prawda jest. Więc chcieli to mieć, nauczyli się, postarali, zaryzykowali, mają. Zapracowali też oczywiście. I mają, mieli. I nagle odczuli, że lipa. Te pieniądze nie dały im nic szczególnego, oprócz tego poczucia bezpieczeństwa, no ale do tego wystarczy takie minimum życiowe, no. Albo, no tam, dobra, zabezpieczenie na przyszłość, emeryturę i jak się dostanie jakąś chorobę, którą się drogo leczy. No dobra, tyle. Ale okazuje się, ci ludzie, co mi piszą, że to jest za mało i dalej mają braki jeszcze większe niż poprzednio, bo poprzednio mieli przynajmniej cel, dążenie w życiu. Mogli sobie tym staraniem się całą ambicję, energię, siły, czas przekierować na zarabianie. Doszli do celu i koniec. Okazało się, że są bardziej puści niż przedtem byli. Czegoś brakuje. Do czego więc, pytam, wracam do pytania, dąży człowiek? W ogóle. No nie każdy. Różne są dążenia. Ale, dobra, pieniądze, niech będzie. Ale to się głupio kończy. To jest bardzo mało satysfakcjonujące. Co jest bardziej satysfakcjonujące? Miłość może jakaś w życiu. No tak. Takie poczucie, że ciebie kochałem, ty kochasz, jesteś we właściwym miejscu. Poczucie miejsca. Poczucie misji. Mam cel w życiu. Jestem na tym świecie po coś. Robię coś. Mam swoje miejsce na ziemi. O, to już jest lepsze niż pieniądze. Dużo lepsze. Dużo lepiej człowiek się czuje. Jest szczęśliwszy naprawdę. Pieniądze, naprawdę, to najbardziej żałosny poziom. No dobra, potem takie poczucie przynależności właśnie, miłości i bycia wśród ludzi, okej. Ale jeszcze to jest mało. Ludzie mają też większe ambicje. Potem jesteś w jakiejś grupie, masz rodzinę, masz dom i... Koniec? Już? No, niektórym to wystarcza, bo no, są tacy spokojniejsi, prości ludzie, im to wystarcza z większości chyba ludzi i dobrze. Ale są też bardziej ambitni ludzie, którzy chcą być wielcy, więksi. I ta wielkość to jest dopiero coś, do czego człowiek trochę naturalnie, właśnie naturalnie dąży. To wynika z samej konstrukcji nas jako bytów, jako ludzi, jako istot. Każda istota jest jednostką i dla każdej istoty najważniejsze jest ja. Bo to ja, samoświadomość moja, to jestem ja. I to ja jest ważne, więc ja chcę być jak największe. I to jest zupełnie naturalne. To nie mówię, że dobre, ale jest, wypływa z konstrukcji tego wszystkiego, rzeczywistości. No i dobra, zwiększanie ja za pomocą pieniędzy jest nonsensem zupełnym. Nie da się w ogóle tego zwiększyć. Pieniądze dopiero można przetworzyć w coś, co da ci poczucie bycia wielkim. Na przykład, że kupiłeś sobie wielką willę i wszyscy ją widzą, albo masz fajne samochody i wszyscy na to patrzą, podziwiają i wtedy jesteś dopiero wielki. A to, że masz pieniądze, to ludzie. Samo to nic nie znaczy. No. A że żyjesz w luksusie, w pałacach, jesteś obwieszony złotem, to wszystko, co ci dały pieniądze. No, to jest wielkość, ale lipna. Bo taka materialna i właściwie niedużo daje. Więc potem, że masz jakąś grupę, rzeczywiście do której należysz, to już ci daje bardziej. Ta grupa cię szanuje i patrzą na ciebie w jakiś sposób. Jesteś częścią ich, nie? brzmi jak jakaś młodzież wszechpolska czy coś, no ale no tak, kibole, no o to chodzi. Nie? Dla nich to jest cenniejsze niż pieniądze, chociaż nie wiem, bo oni nie mają wyboru. Jakby mieli, kto wie. Są też i tacy, dla których ta lojalność wobec grupy jest cenniejsza niż pieniądze, chociaż mają pieniądze i mogą zarabiać więcej, ale grupa jest dla nich ważniejsza. Albo to, co robią, ta misja, cel. Walka o krzyż, walka o Smoleńsk, wszystko jedno, ale grupa. I to jest zrozumiałe. Dobra, ale dwie rzeczy są dużo jeszcze bardziej dające wielkość. I to są dwie rzeczy. Pieniądze, nie, co ja prędzej. Władza, kontrola nad innymi, poczucie władzy, możliwość decydowania o losie kogoś innego. Nawet nie sam fakt tego, że się to robi, ale to uczucie, które się ma, jak przychodzi do ciebie po prośbie ktoś, urzędnik ma właśnie tą jego wielkość. Jest wielki, bo przychodzi petent. Ten petent to jest tyle. To jest nic, to jest taki drobak. A urzędnik jest władza, bo on może zdecydować w prawo albo w lewo. I on przedłuża ten moment jak najdłużej tego poczucia własnej wielkości. Ja jestem urzędas. Tak naprawdę to ta władza jest żadna, bo ta władza jest przyszła z góry i jest zależna od tylu rzeczy i można ją zresztą zlikwidować, można ją wyrzucić. Poza tym, co to jest władza, jedna tam decyzja, ale nawet taki kawałek władzy, jak bardzo człowiekowi zwiększa to poczucie wielkości. To jest moja sława, to jest moja chwała. I w ogóle chwała. To jest takie najbardziej szczytowe osiągnięcie człowieka. I właściwie to jest mniej więcej to samo, co władza, ale no nie do końca. Chwała to jest ważna rzecz. Nie używamy tego słowa, ale każdy człowiek naturalnie do tego dąży. No nie każdy, powiedzmy bardziej ambitny trochę. Niektórzy dążą do świętego spokoju, ale może jak im dać tylko okazję, kiedy mają możliwość, to zaczynają korzystać z tego i dążyć do chwały. Bo właściwie samo tylko spokojne życie to naprawdę mało komu wystarcza. To jest pierwszy poziom. Jak się je osiąga, to zaczyna człowiek dążyć już do tej chwały, swojej własnej chwały, do bycia wielkim. No. I dobra, wymieniłem, że jak się to więcej osiąga. Pytanie jest teraz takie, co na to Biblia i w ogóle jak się to ma do Biblii, bo o to mi tu chodzi. To, że my dążymy do chwały, bo dążymy, no nie ma się co... Właściwie no nie wiem, może to, czy to trzeba tłumaczyć, że człowiek ma takie dążenia, czy ktoś naprawdę uważa, że ja to nie i wystarczy święty spokój? Nie wiem, ale wątpię. No, pamiętasz to uczucie, no nie, może nikt nie miał, to kiedy się jest pierwszym w szkole, kiedy się ma najlepszą ocenę. Pamiętasz takie coś? Albo kiedy wygrałeś konkurs. Jakie to jest uczucie? Nawet jak nic nie wygrałeś, masz nagrodę, dyplom, papier jakiś. O, tu mam dyplom na przykład. Najlepszy dziennikarz obywatelski 2007-2008. No tam wyróżnienie, nie byłem najlepszy wtedy, ale jaki to jest to uczucie właśnie. To jestem wielki, jestem większy, powiększyłem się. Mam chwałę, to jest moja chwała. O tą chwałę człowiek walczy i o nią mu głównie chodzi. Sam jakiś facet, co do mnie pisze i się przechwala, no nie tak bezczelnie, tylko niby tak przy okazji, ale wiadomo, że chodzi o to, żeby każdy zauważył przy okazji, że ma te dwa Mercedesy i cztery komórki i złoty zegarek, nie? Tak dyskretnie niby. No ale jemu chodzi o to, żeby być kimś, kto jest uważany za wielkiego. Chwała, istota całego tego zjawiska, tej chwały człowieka, istoty Boga też, bierze się stąd, że inni mu ją dają. To jest istota chwały. Nie da się mieć chwałę, będąc samym. Chwała polega na tym, że inni na ciebie patrzą z podziwem, z szacunkiem. Widzą, że jesteś większy niż oni. Że ci biją brawo, czyli cię zauważają w ogóle. Że widzą cię, rozpoznają, znają twoje imię, wiedzą, kim jesteś. I pozytywnie to kojarzą jakoś, że albo ci dziękują, albo są wdzięczni. Ale większa chwała jest tego, że się ciebie boją, że czują respekt, że mają taki szacunek, takie, wiecie, taką cześć, uprzejmość, że chodzą z taką postawą, taką pochylą jak do urzędnika. I to musi być związane z tym, że ten inny człowiek jest kimś innym niż ty i że masz z nim kontakt. Znaczy nie da się tego, mówię, zrobić w samotności, ani nie możesz odbierać sobie chwały od kota. Ani myszy, to nie jest żadna chwała. Musi to być jednostka, ktoś, podmiot, niezależnie. Musi cię darzyć czcią. I to tłumaczy mnóstwo rzeczy, które się na świecie dzieją, a które ludzie zwalają na Żydów, masonów i służby specjalne. Na przykład, dlaczego rządzący, czemu ludzie chcą być posłami? Albo tam senatorem, albo jakimś politykiem, który ma stanowisko. Dlaczego? No ludzie myślą, że to, że sobie tam zarabiam. No, że to jest nonsens. Oni zarabiają grosze zupełnie. Jakieś tam, naprawdę, duperelkowe pieniądze i jak... No, jakby chcieli zarabiać, to by sobie znaleźli dużo lepsze możliwości. Jakieś naprawdę większość, każdy przedsiębiorca praktycznie zarabia, któremu już tam się rozkręcił ten interes, zarabia więcej niż poseł i polityk. Nawet premier w tym kraju zarabia żałosne grosze. I prezydent też zresztą. Co jest zupełnie żałosne. Nie, nie po to się idzie do polityki. Do polityki się idzie dla chwały. Poczynania premiera obecnego na przykład też dużo łatwiej zrozumieć i wszystkich właściwie, łatwiej zrozumieć, kiedy się weźmie ten element psychiki człowieka, czy nawet czegoś głębszego niż psychiki. On chce mieć chwałę. On się cieszy każdą możliwością podjęcia decyzji, bo to zupełnie naturalne. Wszyscy na ciebie patrzą, 40 milionów ludzi cię rozpoznaje i ma do ciebie stosunek, pozytywny, negatywny, ale ma. I to jest poczucie chwały. To jest naprawdę chwała. Coś takiego, co dla ciebie jest. Takie strzałki skierowane w twoją stronę, to jest ta chwała. I natężenie i ilość tego decyduje o tym, jakie to jest duże. I każdy to chce mieć i się tym cieszy naturalnie. To nie jest coś, czego nie lubisz. No każdy lubi. Każdy chce mieć pierwsze miejsce w konkursie. Nie? Każdy chce, żeby jego głos zapamiętali w dyskusji akurat. Żeby powiedzieć, że to on był tym wyjątkowym. On był tym naj. No. Więc to wyjaśnia wiele rzeczy i nie wiem, czy to ludzie zapomnieli o tym, że pieniądze wcale nie są takie ważne i nie dają aż takiej satysfakcji jak władza albo chwała albo inne takie rzeczy, czy co. No ale w Biblii to jest. I ja myślę, że Biblia bardzo praktycznie podchodzi tutaj do życia, dużo bardziej niż my dzisiaj, bo zapomnieliśmy o czymś, znaczy nie mówimy o tym głośno, ale tak naprawdę robimy to wszystko. Sobie zastanówcie się, po co tyle ludzi idzie na studia? No po co? Na jakieś kierunki, które tak obiektywnie patrząc są mało przydatne w życiu. No, są takie, większość może nawet. I zdobycie tytułu magistra nic zupełnie nie daje w tym świecie. Już oprócz paru reglamentowanych zawodów jak lekarz czy prawnik, no to w takim wolnorynkowym zawodzie, jakim gdzie się zostajesz kimś i radź sobie sam i nie musisz mieć papierów, tylko musisz coś umieć, no to do niczego nie jest potrzebny zupełnie. Nawet jest z przewagą nie mieć teraz tytułu żadnego magistra, bo się wyróżniać, łatwiej zdobyć pracę, łatwiej jest tak, no wyróżnić się właśnie, więc to masz zawsze plusa jakiegoś. No to po co? No dla chwały, dla tego poczucia, że jesteś większy. Nawet sam z siebie zawiesisz sobie dyplom i już masz kartkę. A to nie jest sama kartka, to jest ta chwała, to jest to, że była uroczystość zakończenia i tam wszyscy ci klaskali, stałeś na środku i zakończyłeś, że sam masz poczucie, skończyłem 5 lat, kimś jestem już. Tak naprawdę nikim. Może sobie to uświadomi potem człowiek, ale ma ten moment chwały, nawet dla tych momentów chwały. Niektórzy są tak głodni tego, że szukają byle czego, byleby pokazać się, że są. Na przykład komentarze piszą głupkowate, długie, strasznie. Po co? Dla chwały! Oni tego nie nazywają tak, oczywiście. I nawet nie rozpoznają, że to jest ich dążeniem. To jest ta siła motoryczna. To jest coś, co nas pcha, że chcemy mieć chwałę w pracy. Być szefem. Dlaczego na przykład bycie szefem się tak kojarzy, że to szef? No bo to szef! Czy on ma władzę, czy coś? Nie, on ma zgryzoty, odpowiedzialność większą, obciążenie psychiczne i zarabia wcale nie więcej często niż ten, któremu daje pracę. To ten, kto ma pracę, ma luksus, święty spokój, całą prawną otoczkę, która go chroni, a przedsiębiorca ma najmniej, ale to jest szef i ludzie wiedzą, to szef, to jest ta chwała szefa. No i wielu ludzi dla chwały nawet zakłada firmy albo staje się dyrektorem albo kimś takim. Wyłącznie. To jest ta rzecz. Gdyby nie było tam tej chwały, to by dużo ludzi zrezygnowało zupełnie z tego. Nawet choćby tam pieniądze były czy coś. No bo roboty dużo, odpowiedzialności i tak dalej. Dobra, w Biblii. Teraz przejdźmy do tej Biblii. Najważniejsza rzecz. Bóg też dąży do chwały. I ta chwała jest niesamowicie ważna w Biblii dla Boga. Jest tak, Bóg się kojarzy z miłością, sprawiedliwością i tak dalej. I no, tym się tłumaczy Boga, ale nie da się go wytłumaczyć dobrze i zrozumieć, jaki on jest, no, całości tego Boga, jak się zapomni o tym elemencie, tej chwale, że ja jestem Pan. Nie? Z fragmentów, w których występuje słowo chwała, jest w Biblii 364, w Biblii Warszawskiej. Ja ich czytać nie będę wszystkich, bo jest tego mnóstwo. Ale tylko parę, żeby było wiadomo mniej więcej, o co tutaj chodzi. Jak, w jaki sposób Bóg w ogóle... dlaczego Bóg robi to, co robi? Na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej takie jest... tak mówi do Mojżesza. Mówi tak: oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Aha, bo on opisuje ten plan, że wlezą do morza po suchym lądzie, Izraelici, tam Hebrajczycy jeszcze i... no Izraelici też. No wejdą, wyjdą, a potem Egipcjanie pójdą za nimi i on mówi, taki będzie plan. I mówi Bóg tak dalej. Wtedy okryje się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, jego rydwanów i jego jeźdźców, co też jest przedmiotem chwały, rydwanie, jeźdźcy, wojsk. I teraz Bóg to przejmie. I poznajmy Egipcjanie, żem ja Pan, gdy się okryje chwałą kosztem Faraona, jego rydwanów i jego jeźdźców, mówi ten fragment. O, to jest ta koncepcja. Bóg będzie sławny, będą się go bać, będą o nim mówić, będą mówić, to zrobił Pan. To był cud, to było całe wojsko, wielkie, wielka armia Faraona. Człowieka, który miał wielką chwałę, potęgę, władzę, wszystko, respekt, zniknęło. Taki jest Bóg. To jest trochę dziwne, się może wydać, że Bóg w ogóle jakoś miesza się do spraw tego świata, bo to jest przecież chwała wynikająca z tego świata, nie? To nie jest jakaś tam nieziemska chwała na okręgach niebieskich, bo zrobił tam coś zupełnie niewytłumaczalnego i metafizyczne, że nie żadna metafizyka. Wojsko, prawdziwi ludzie, nie? Giną. To jakieś układy polityczne, ludzie, którzy mają na ziemi wpływy i z nimi się Bóg zadaje i chwałą jest to, że ich zniszczył na przykład. Tych wielkich. Za coś tam ich zniszczył, ale mniejsza z tym o to, za co było, tylko ten element chwały tutaj jest ważny. Bóg chce chwały i to dlatego tu robi, mówi. Okryje się chwałą, to jest coś. Jeszcze się tym chwali w ogóle. Albo jak jest o obraz, jak wygląda ta chwała, może no, ona nie ma wyglądu, nie, bo to jest jakaś tam abstrakcyjna niby rzecz, ale, no, ale prawdziwa, nie? No, jest taki opis w księdze Izajasza w 6 rozdziale na początku jest tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jakaś tam wizja. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. No. Ten opis. I wołał jeden do drugiego, ten seraf. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. No. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. O, i to jest obraz właśnie tej chwały, potęgi, majestatu, siły, bycia znanym i w ogóle, nie? Takie bardzo egoistyczne, ale do nas, do każdego to przemawia. Wyobraź sobie siebie na takim tronie, nie? O ja, i czujesz, jak cię rozrasta się twoje ego. Twoje ja wypełnia cały świat w ogóle. Wszyscy cię znają i boją się i coś tam. Nie? No i to uczucie. Każdy ma to uczucie. Jak się wczuje przez chwilę, chociaż przez moment tak błyśnie. Może nawet jak zgasimy w sobie, to każdy ma w tą dumę taką. Mojego ja. To ja jest. No. I to jest opis Boga też. Bóg to ma. I Bóg tej swojej chwały, związanej z tym, że wiele rzeczy zrobił i ludzie go podziwiają, tej chwały Bóg, dla niego to jest ważne. Strzeże tego, pilnuje tego, jest zazdrosny o to maksymalnie w ogóle. Dla niego to jest super ważna rzecz. To nie jest tak, że on sobie, no jestem niezauważalny, taki biedny w kącie siedzę, no, ani trochę. Ten Bóg z Biblii, on robi coś po to, żeby była większa jego chwała. I chwała, przypomnę, polega na tym, że inni, istoty inne, widzą ciebie, rozpoznają, podziwiają, mają respekt i w ogóle. I to jest zawsze wobec tych innych. Gdyby Bóg był sam, gdyby nikogo nie stworzył, to jego chwała by była równa zero. Bo nie można mieć chwały wobec siebie samego. Bóg stworzył świat, no taka jest koncepcja i to, no można wysnuć taki wniosek. I to jest chyba najbardziej prawdopodobny z Biblii. Po to stworzył niebo, ziemię, te wszystkie istoty, te byty, niezależne od niego. Dał im wolną wolę. Po to, żeby mogła być Jego chwała coraz większa, dla chwały swojej, sławy, wielkości, po to, żeby być podziwianym, żeby być uznanym, żeby no nie tylko żeby się Go bali. To jest bardziej takie, żeby był ten respekt, ta chwała, żeby ludzie wiedzieli, jest Bóg i z własnej woli oddali Mu pokłon, cześć, uznali w Nim Boga i to jest Jego chwała. To nie jest jakaś taka maniactwo, że wymaga się teraz, żeby przez 15 godzin dziennie każdego dnia się oddawać pokłony. Nie, żeby uznać po prostu Jego wielkość. Tak raz a porządnie. To jest taki stały sposób, taki światopogląd mieć. A nie, żeby tam jakieś czynności robić, tylko właśnie to nastawienie. To jest ta chwała. No. I mówi tak w Izajaszu na przykład. Ja Pan, a takie jest moje imię. Nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom, czyli innym bożkom. Nie oddam. Ty bałwanie, nie oddam ci mojej chwały. Albo dalej, 6 rozdział dalej jest tak. Przez wzgląd na mnie samego tak postępuję, bo czyż mogę być znieważony, chwały mojej nie oddam innemu. Tutaj mówi Bóg. Znowu, nie oddaję tej chwały. Tym się nie dzieli. To jest Jego. Tylko Jego. Taki egoizm. Jeżeli o tą chwałę chodzi. Z kolei w pierwszej księdze Kronik tak się Dawid modli na przykład. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Co przy okazji pokazuje, że chwała, która się potem u ludzi bierze, pochodzi od Boga. I to jest też część Jego chwały, właśnie Boga. To za każdym razem, więc kiedy akceptujesz wielkość Boga, zwierzchność Boga, albo na przykład zgadzasz się z tym, że Bóg stworzył świat i uznajesz, że jest to fajna, dobra robota, to Bóg ma z tego chwałę, to zwiększa zakres Jego chwały i to jest coś, czego Bóg nie oddaje. To jest właściwie nawet coś, czego Bóg wymaga, ale nie do tego stopnia, żeby złamać wolną wolę. Zasada wolnej woli jest absolutna tutaj, że Bóg nie może zmusić nikogo, żeby go chwalił. Bo to już nie jest chwała, nie? To nie jest, można zagłodzić człowieka na śmierć i potem nie wiem, masz zasługę jakąś, że ci dziękuję, jak mu dasz jedzenie, ale to nie o to w ogóle chodzi jemu, nie? To wyjaśnia też wiele z tego, dlaczego Bóg postępuje tak, jak postępuje, dlaczego ten świat tak działa, jak działa, dlaczego na przykład Bóg się tak ukrywa przed ludźmi, no właśnie dlatego, bo im bardziej się ukrywa, im bardziej ludzie dochodzą sami, samodzielnie do tego, że jest Bóg. Im bardziej mają własną wolę w tym wszystkim, w tym, że Boga uznają za wielkiego, tym większa jest Jego chwała. No bo, wiecie, jak to widać i słychać i czuć, widać całą tego potęgę, jeżeli byśmy mogli zobaczyć cały proces tworzenia świata, to była taka automatyczna ta chwała i mizerna trochę, no bo właściwie jesteś zmuszony zauważyć, że Bóg to stworzył i tyle. A teraz patrzysz i podziwiasz i jest to trochę ukryte. Trzeba do tego dojść jakoś. Ale chwała jest większa dla Boga. Tak samo, kiedy robi takie różne wielkie rzeczy demonstracyjne, na przykład to wyjście Hebrajczyków z Egiptu. To właśnie jest coś, co zwiększa potęgę, zakres tej chwały. Wszyscy tą historię znają. Wszyscy wiedzą, że to był Bóg. No wtedy wiedzieli, a dzisiaj to się uważa, że to jest, nie wiem, plotka, legenda, czy tam opowiastka. No ale w tamtych czasach, kiedy to było zdarzenia, i świadkowie byli dookoła, wszędzie te narody dookoła, wiedzieli, co się działo w Egipcie. No mniej więcej, no potem to już się wszystko zatarło. Wiecie, tak jak to i dzisiaj jest, nie? Ale wtedy to była ta wielka chwała. No dzisiaj to się zatarła już druga wojna światowa. Coraz więcej ludzi mówi, że nie było obozów koncentracyjnych, że to historia, plotka, wymyślili sobie. No były. No ale rzeczywiście za 100 lat to znowu będzie tak traktowane jak Biblia, bo wszystko z czasem jakoś ludziom się w pamięci przechodzi do legendy i zacząłem podważać to, że tak w ogóle mogło być. No to są też ludzie. Dobra, no i kwestia chwały teraz i dumy człowieka. Chwała i duma to są bardzo rzeczy powiązane ze sobą i na pewno teraz można się zastanawiać, czy to się da rozdzielić, że może być człowiek, który chce mieć chwałę, ale nie mieć dumy. No może się da, bo to niby nie do końca to samo. Wyniosłość, no można być na przykład, nie wiem, znanym grajkiem i bardem, i cię wszyscy znają, czy tam mieć wpływ na wielu ludzi, być pastorem, albo księdzem, albo biskupem, albo papieżem i nie mieć tej wyniosłości, tej dumy, nie wali z ciebie od razu do wszystkich maluczkich, nie? No czyli da się właściwie. Możesz mieć większą chwałę. Król Dawid z Biblii był przykładem kogoś, kto miał tą chwałę. Bóg go obdarzył tym, dał mu całe królestwo i ileś żon, jakie tam chciał. I pieniądze, i sławę, i chwałę wojenną też. O, kiedyś była zapomniana rzecz. Na wojnę się jeździło, żeby zdobyć chwałę. Czy mówi, ty to był odważny i rośnie twoja chwała. Po to się jeździło, no. Pieniądze przy okazji tam rabować, gwałcić czasem też przyjemnie, bo oczywiście było nie jednemu, ale ta chwała wojenna była. O, to. Po to się jeździło. Teraz się nie jeździ, teraz się zdobywa chwałę na ustawkach, jak się jest kibolem. No niestety ludzie dalej chcą chwały, a możliwości się skończyły, więc kombinowałem inaczej, albo w robieniem filmików na YouTube, czy tam czymś. Takie żałosne trochę czasy, ale natura ludzka się nie zmieniła i będziemy zawsze chcieć tą chwałę dla siebie większą. No dobra, więc może to tak, chwała to jest naturalne chyba dążenie człowieka i człowiek jakąś tam zawsze ma. Nawet najprostsza codzienna chwała jest taka, jak jesteś głową domu, finansową na przykład. Zarabiasz na cały dom albo zarabiasz najwięcej w rodzinie. No masz chwałę. Ona wynika stąd, że wszyscy to wiedzą. Nie muszą ci mówić, ale wiadomo jest. I inaczej cię traktują. Traktują cię jako kogoś większego. I no, nawet nie jest powiedziane, ale z drobnych zawsze gestów, zachowań czy coś to wynika, że mają do ciebie respekt. Mogą cię z tego powodu nienawidzić, zazdrościć czy coś, ale to zawsze, jakby nie mieli stosunek, to jest i tak chwała, bo zwracają na ciebie uwagę, wiedzą, że jesteś kimś większym. Uznają tą większość jakoś, tą wielkość. Mogą cię podziwiać, mogą ci być wdzięczni. To jeszcze większa chwała też. Dobrze. Ale sam fakt, że jesteś kimś na górze, już sprawia, że się czujesz lepiej, trochę więcej. Trzeba się nauczyć dobrze z tym obchodzić, bo to jest największy grzech w Biblii, jaki jest. To był taki pierwszy, główny grzech. To jest zgodnie z tym, co z Biblii wynika. To był właśnie powód, to był grzech taki tego pierwszego z aniołów, który się tam synem jutrzenki nazywa, tudzież szatanem potem. On był tym aniołem, który ponoć spadł z nieba, nie? Wyrzucili go z nieba, bo chciał się zrównać Bogu, bo jego ego nie wytrzymało i rozrastał się. I chciał mieć chwałę równą Bogu. Tak wynika z proroctw, które są gdzieś w Jeremiaszu czy w Izajaszu spisane. One są takie nie wprost, ale no tak się, no tak je należy rozumieć, bo chociażby dlatego, że Jezus je tak rozumiał, bo je cytował. Więc to jest taki najbardziej szatański grzech. Ta duma wielka, większy jestem, coraz większy i chcę być nawet tak wielki jak Bóg. No, no miał okazję, bo był powiedzmy w tym kręgu najbliższych Bogu, nie? No i no co, dał się na to nabrać i Bóg zareagował bardzo ostro. To jest właśnie, jak Bóg... Jaki ma Bóg stosunek do wyniosłości, do dumy, która się z tą chwałą wiąże, która jest pewnym sposobem podejścia do tej chwały, którą sobie zbieramy w życiu? Jest taki. Przy powieści Salomona na przykład. 6 jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a 7 jest obrzydliwością duszy Jego. I wymieniamy. Oczu wyniosłych na pierwszym miejscu, języka kłamliwego, rąk wylewających krew niewinną i tak dalej. Ale na pierwszym miejscu z oczu wyniosłych nienawidzi Pan. W psalmie 101 jest modlitwa Dawida taka. Nie, no, mówi tak. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Albo o Tyrze, na przykład proroctwo. To się powtarza wszędzie przez całą Biblię właściwie. O Tyrze. Pan z zastępów powziął to postanowienie. Poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata. Tak. Albo dzień sądu jest taki, opisany w księdze Izajasza. No dzień jak dzień. Czas sądu. I tak jest fragmenty. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. No i tu też przypomina to, co znane zdanie, które mówił Jezus, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Bo on przy okazji mówi taką przypowieść wtedy, że jak idziesz na ucztę, to siądź na ostatnim miejscu, w kącie, i wtedy cię wywyższą i będziesz miał chwałę. Tak powiedział Jezus, doznasz chwały, czy tam wyróżnienia wobec wszystkich biesiadników. Kiedy cię postawią, powiedzą ci, nie siedź tam w kącie, tylko siądź sobie na jakimś większym miejscu. Co ciekawe, miałem dokładnie taką sytuację w życiu i to bardzo bliską Biblii, bo poszedłem kiedyś na Paschę, na Pesach i się spóźniłem niestety. Przychodzę, a tam wszyscy siedzą i ja nie wiem, co zrobić. Siadłem w kącie. Tak sobie przypomniałem trochę, że był taki fragment w Biblii. Siądź sobie w kącie. Siadłem w kącie, co będę się pchał gdzieś na środek. Zresztą się już zaczęło. I rabin tam był i przerwał wszystko i mówi, a pan co? No na Pesach. I mówię taki tego. I mówi, no to tutaj nie ma już miejsca. Teraz jedno miejsce, jakie zostało, to jest stół. I mnie posadził przy sobie, na tym głównym miejscu, po swojej prawicy. Nie? I idę taki przez tą salę. I to właśnie ten moment, to jest doznanie chwały. Wszyscy cię zauważyli. Zostać wyróżniony. Okazało się, że jesteś kimś większym na oczach wszystkich. No tak chwała się akurat wzięła z chwały rabina, nie? Bo to ktoś, kto ma większą chwałę, dał mi tą chwałę. Część swojej chwały przekazał mi. Nie? Ale samo to uczucie, o tym Jezus mówił zresztą i to rzeczywiście tak działa. To jest nagroda za niewywyższanie się jest taka, że cię wywyższą i wtedy dostaniesz tą chwałę. Kiedy sam siebie wynosisz, sam się wywyższasz, to nie masz chwały. Jesteś uzurpatorem. Chwała musi pochodzić od innych ludzi, tak jak już mówiłem. To jest naprawdę chwała. Więc ci, co sobie przyszli i siedli tam koło rabina, oni nie mieli żadnych chwały. Nijako było. Tak po prostu siedzą i tyle. I ludzie widzą, że chcą się pokazać. Ale to oni się chcą pokazać, a nie ludzie ich pokazują. To nie ludzie ich podziwiają. To oni sami siebie podziwiają. I to jest żałosne dosyć. To jest pycha. Biblia mówi o tym tak. Tu. Przy powieściach też Salomona. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Albo mówi inaczej. Przed upadkiem podnosi się serce człowiecze, a sławę poprzedza poniżenie. Więc najpierw, jak chcesz doznać sławy i chwały, to się trzymaj nisko. To się uniżaj. Uważaj się za zwykłego człowieka. Nie mów do siebie, panie profesorze, o sobie. Nie opowiadaj, że zarabiasz ileś kasy. Nie podkreśla jakiejś tam wielkości swoich, tylko raczej się podejdź skromnie do siebie. Traktuj się jako człowieka. Sam fakt, że jesteś człowiekiem, jest naprawdę wystarczający do prezentacji się światu. Jeżeli jest coś w tobie wielkiego, to ludzie to zauważą. Po postępowaniu, po czynach, po pytaniach, po czymś tam. Zainteresują się, albo i nie, ale no nawet jeżeli nie, to i tak ci nic nie da, jak pokażesz, dasz im powody, żeby cię chwałą obdarzyli, bo wtedy raczej się, znaczy jak przychodzisz i podkreślasz swoją wielkość, wtedy ci ludzie raczej jej nie dostrzegają tego, no bo dostrzegają, ale nie oddają tej chwały ci. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale Biblia mówi wszystko, to wiecie, o co mówić. Ostrzeżenia są w Biblii często przeciwko ludziom, którzy właśnie się wynoszą. Na przykład pierwszy list Jana w Nowym Testamencie mówi tak, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Tak to wyjaśnił Jan. Żeby ogólnie nie iść za stylem życia tego świata, właśnie z żadnym pożądaniem czegoś dla siebie, ale zresztą to może nie do końca. Natomiast są lepsze fragmenty, na przykład taka. W piątej księdze Mojżeszowej jest tak, że jak Bóg dał te przykazania Izraelowi i powiedział im, no przestrzegajcie przykazań, to wam będę nagradzać i będziecie mieć żarcia i wszystkiego i będzie fajnie, bo będę waszym Bogiem. No to samo mówi mniej więcej do chrześcijan. Tylko chrześcijanie mają tego plusa, że za ich błędy już zostało zapłacone, więc właściwie jedyne, co potrzebuje chrześcijanin teraz, to nie tyle trzymać się ściśle przykazań, co podporządkować się, pokazać swoją uległość i zależność od Jezusa. Dlatego tym bardziej duma dla chrześcijanina, kwestia tej dumy, pozbywania się jej i ostrożności przy tej odbieraniu sobie chwały jest tak bardzo ważna tutaj, bo na tym opiera się całe sedno chrześcijaństwa. Bo nie jest już problemem kwestia zapłaty za grzechy, za błędy. Nie jest problemem kwestia bycia komunikowania się z Bogiem. To jest już załatwione. Jest Duch Święty, jest to wszystko, co Biblia mówi. Dary duchowe, nie dary, zbiegi okoliczności. To wszystko jest dla nas, dla chrześcijan znaczy. dla tych, którzy podejmą decyzję, żeby być dla Boga chrześcijanami. To nie jest problem. Problemem jest to, żeby zlikwidować swoje ja, swoją dumę, swoją wyniosłość oczu, swoje myślenie o sobie na tyle, żeby skorzystać z Boga po prostu. Właściwie do tego się to sprowadza. Dużo ludzi mnie pyta, jak, czemu Bóg mi nie mówi, czemu mi Bóg nie mówi? I myślę, że to jest najczęstszy powód. Nie mówi ci, bo ty nie słuchasz Jego, tylko słuchasz siebie. Bo, nie wiem, jak to powiedzieć, jesteś tak pełny siebie, po angielsku to brzmi lepiej, jest takie sformułowanie, someone is full of himself. Jesteś pełny siebie tak bardzo, że tam się Bóg nie wepcha już. Zresztą on się nie wpycha nigdy. No, trzeba się siebie pozbyć jakby. To nie jest jakieś straszne, jak się tak mówi, to tak brzmi, jakbyś, nie wiem, stracił świadomość, albo nie wiem, jakbyś przestał istnieć. No, nie do końca, żeby, to właśnie odwrotnie jest trochę. Właśnie się wtedy lepiej istnieje, bo musisz się zrzec czegoś, co tak naprawdę ci tylko ciąży, przeszkadza, ta duma, to takie zapatrzenie się w siebie, takie trzymanie się swojego. To moje, nie dam, zapracowałem. I tego się pozbądź. To nie jesteś ty, to jest twoje, ale to nie ty. Nie trać siebie samego po to, żeby coś trzymać człowieku. Ja to właściwie bym chciał na przykład takim ludziom, jak ten gość tam z Chin do mnie pisał, ten bogaty, wielki człowiek, co tam chciał sobie pobluzgać i pokazać, że jest wielki i godny szacunku. No dla mnie nie jest, ani trochę, ale nie o to chodzi, bo właśnie chciałem pokazać to, że i wielu ludziom dookoła, że jest lepiej być zwykłym człowiekiem, takim zwykłym sobą. Mieć tylko imię, a nie tytuły. Być sobą, cieszyć się, no, niż pokazywać, ileś tam się ma i jak wielką się ma chwałę i że się jest takim wielkim. No to jest lepsze. To jest zdrowsze. Poczujesz się lepiej, jak nie będziesz. To jest tak, jakby ubrać na siebie 40 futer i tak chodzić. A ściągnij te futra, jest ciepło. No, weź sobie koszulkę zwykłą ubierz, jest lepiej, wygodniej, będziesz się czuł lepiej, zwyczajnie. Ale nie, człowiek musi mieć 16 garniturów i 40 futer. No bo myśli, że to sprawia, że on jest innym człowiekiem niż jak jest goły. No i dokładnie takim samym, tylko jemu się tak wydaje. No i to jest takie oszustwo. Nasza własna pycha życia właśnie, jak tu Biblia mówi, to nazywa pycha życia. Sprawia, że jesteśmy śmieszni dla wszystkich dookoła, a nam się wydaje, że jesteśmy wielcy. Więc lepiej już po prostu być śmiesznym. I wtedy mogą ludzie odkryć, że jesteśmy wielcy. Taki paradoks życia. Aha, no więc w 5 Księdze Mojżeszowej, kiedy już te przykazania Bóg dał, mówi tak: bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Ale aby, gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i dolarów i funtów i tego, co tam w Chinach mają, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje, żeby nie stało się wyniosłe, oraz, że abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. No, to jest trochę jeszcze tak do ostatniego odcinka, o którym ja tam o pieniądzach gadałem, ostrzegając przed bogactwem niby. Właśnie może powinienem jeszcze tak szybko streścić ostatni odcinek, bo on był bardziej do myślenia niż coś konkretnego z Biblii. Dlaczego? Że nie ma ścisłej granicy między, do jakiej należy się bogacić, a potem to już jest złe. No nie ma czegoś takiego. Poza tym to jest strasznie indywidualna rzecz. No ja nie zakładam, że tutaj tego programu słuchają ludzie tępi, którzy usiłują tylko gotowe recepty na życie wziąć, zastosować i już żyć tak, jak ktoś każe. No nie tak jest. A jak jest, to idź słuchaj czego innego, bo tutaj tego nie znajdziesz. No ale Biblia mówi, pokazuje, z przykładów wszelkich widać, że ludzie, którzy się podobali Bogu, z reguły byli bogaci, jeżeli chcieli być bogaci. No problem, Bóg ma pieniądze i wszystko, jest hojny, daje. Niektórzy byli biedni i też im to nie przeszkadzało. Ale z drugiej Biblia mówi, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Pokazuje też, jak bardzo, choćby tutaj właśnie ostrzega, że pieniądze mogą bardzo oddalić od Boga i z reguły tak się dzieje zresztą. I co do chrześcijan, jest taki przypadek, kiedy przed bogaty chłopak do niego i mówi, że ja wszystko robię dobrze, ja przestrzegam przykazań, mam wszystko. Tak robię, znaczy wszystko robię dobrze jak trzeba, co mam robić? Jezus powiedział, no przestrzegaj przykazań, szanuj ojca i w ogóle, bądź taki jak Bóg mówi, będzie dobrze. On mówi, to robiłem i czego mi jeszcze brakuje? Dlaczego ten chłopak uważa, że mu czegoś brakuje, skoro to robił? No bo widocznie czuł, że mu czegoś brakuje. I był bogaty. Jezus mu powiedział tak, jak chcesz być doskonały, bo najwyraźniej mu zależało być doskonałym, no to jak chcesz, to się pozbądź wszystkiego. Bo tam, gdzie jest twoje, są pieniądze, tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Mówi, pozbądź się wszystkiego, bogactwa i wtedy będziesz miał skarb w niebie, powiedział Jezus, i wtedy przyjdź do mnie i mnie naśladuj. Chodzi o to, skup się do reszty na mnie, mówi Jezus, bo bogactwo ci w tym przeszkadza. Jeżeli chcesz być doskonały. I wtedy ten młodzieniec się posmutniał i poszedł. Bo bardzo chciałby z jednej strony doskonały ewidentnie. Właśnie chciał mieć tą doskonałość, to co jest najlepsze. A z drugiej strony, no żal mu było mieć tego, co mu daje bogactwo. I pewnie dużo dobrego z tego jego bogactwa też było, skoro tak dobrze postępował. No, więc o tym mówię. Nie mówię, że to trzeba mieć wyrzuty sumienia, bo się ma za dużo. No nie, mówię, jak się chce być doskonałym, to jest, doskonałość jest taka, no. Dobra. To właściwie było wszystko na temat chwały i pychy życia. Co tu jeszcze mogę dać? Ile tam czasu już było? O! Bardzo dobry czas na zakończenie. No, ale dobra, nie, poczekajcie, bo jeszcze, dobra, na koniec tylko ogłoszenia mam dwa. Dzisiaj będą ostatnie wieczory odwykowe, bo ta forma się skończyła. No nie sprawdza się, coś jest nie tak, będzie co innego. Powiem, co będzie na wieczorach odwykowych, więc zapraszam. Druga rzecz jest taka. Pamiętacie, jak kiedyś pisałem Okiem Chrześcijanina? Takie felietony były i co tydzień, czy co dwa tygodnie. Pisałem taki tekst. Chyba co tydzień, wow. No, dużo pisałem. Napisałem tego i myślę, że przyszła pora zebrać to do kupy, wybrać najlepsze i zrobić z tego książkę. Taką, nie wiem, drukowaną albo e-booka. W każdym razie, żeby to nie zginęło, tylko żeby zebrać i sprzedać. Nie? Albo rozdać może czasem komuś, jak ktoś chce. No i ja to będę rozdawał. Czemu nie sprzedać? Mogę sprzedać. Aż takie cenne to znowu nie jest, żeby to tak rozdawać jak Biblię. Biblię mogę rozdawać, a takie rzeczy to bym chyba sprzedał. Więc nie ma, że najpierw to trzeba zrobić w ogóle. Więc jeżeli ktoś chce... Zadanie jest takie. Trzeba wybrać najlepsze teksty. Te, które się nadają i powinny być w książce. Ktoś pamięta te felietony i chciałby je wszystkie dostać po to, żeby przeczytał, ocenił krótko każdy, albo jakieś uwagi wpisał, albo powiedział, wybrał, które się z nich nadaje, to trzeba będzie zrobić. No to niech do mnie napisze maila, że chce. martin@odwyk.com. No ja to wyślę, no i czytajcie, oceniajcie i tak dalej. Nie, to nie jest ten etap, żeby jeszcze błędy poprawiać, ani coś, po prostu trzeba przeczytać, sprawdzić. Ten się nadaje, będzie najdobrze, niech jest. A ten to jest, ten można olać. To potrzebuje pomocy dla tych, którzy, od tych, którzy chcą, no żeby to stało się taka, żeby zrobić taką książkę. Nie, bo ja wiem, dużo ludziom się to podobało, mi się też to podobało i ja po prostu jak chcecie to zapraszam, chodźcie, możecie pomóc. No i dobra, i tyle. To były dwa ogłoszenia. To był odcinek o chwale, o dumie i o byciu pysznym. Głupie słowo, pyszny. Kulinarne jakieś, to idę. A na www.odwyk.com piszcie komentarze i jak ktoś tam chce, to niech, co łaska, dorzuci dla odwyku, żeby to działało. Dzięki. Bye.